Dzisiaj rano dotarły do mnie wiadomości. Nie trudno takich szukać. W Filipinach. Gdzieś obok, najpierw wy, potem obok katedrze, czy też katedry rzymskokatolickiej wybuchła bomba specjalnie podłożona, czyli wybuchły dwie, były dwie silne eksplozje, zabiły kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt jest rannych. I wiecie, wiadomość, która obiega świat lotem błyskawicy, to są wiadomości, które są proste, oczywiste, one od razu trafiają na pierwsze strony, ale na chwilę. A jakby się dobrze przyjrzeć, to tak naprawdę mamy do czynienia z atmosferą prześladowań wobec chrześcijan na całym świecie. Mamy ten przywilej, że Justyna i Marek Kulasińscy, którzy pracują w Open Doors, czyli w takiej organizacji misyjnej, która się zajmuje właśnie monitorowaniem tych prześladowań i pomaganiem braciom i siostrom, którzy są właśnie w takiej potrzebie w każdy możliwy sposób, chociażby przede wszystkim zresztą modlitwą. I wierzymy, że Boże Słowo nas do tego i obliguje, i zachęca. Ale jesteśmy świadkami tego, co chyba mało kto by przewidywał, a jednak Boże Słowo o tym mówiło i to już od samego początku, że chrześcijanie, czyli naśladowcy Chrystusa, są prześladowani na całym świecie i będą prześladowani na całym świecie i tego nie unikniemy. Ciekawe, bo dzisiaj, słuchajcie, miałem mówić o misji, więc dlaczego prześladowania? Dzisiaj mówimy o kolejnym fundamencie, opierając się na dziejach apostolskich i patrząc na tym, czym jest Kościół, jaki jest. Mówiliśmy już o naszej wolności w Chrystusie, mówiliśmy o tym, czym jest wspólnota i rodzina chociażby tydzień temu, a dzisiaj chcemy mówić o tym, jak wygląda nasza misja na ziemi, na co dzień. Albo inaczej, w jaki sposób ja i ty możemy rzeczywiście się do tej misji przyczynić. Często możesz mieć takie wrażenie, że po prostu jako Kościół coś robimy, że robimy dużo fajnych rzeczy, że pomagamy tutaj może ludziom, którzy są w potrzebie, tutaj organizujemy coś dla lokalnej społeczności, tam zawieziemy jakieś prezenty, tutaj być może kogoś nakarmimy i masz takie poczucie, że jako wspólnota coś robimy, ale czasami możesz wrócić do domu i się zastanawiać, no dobrze, czy moje chrześcijaństwo też oznacza, że ja mam jakąś misję, że ja mam jakiś cel. Jak wszyscy tutaj siedzimy, niezależnie od tego, skąd jesteś, jeżeli jesteś naśladowcą Chrystusa, Pan Bóg ma dla ciebie powołanie i to takie indywidualne. To znaczy tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie pracujesz, tam, gdzie się uczysz, to jest twoje miejsce i miejsce twojej misji, czyli dzieła kontynuowania dzieła Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi, do czego nas wszystkich powołał. Zatem nie moglibyśmy rozmawiać teraz o każdym kontekście, o każdej sytuacji. A jednak wydaje mi się, że Boże Słowo zachęca nas do tego, żebyśmy się przyjrzeli, jak wszyscy razem, każdy, kto chce dzielić się tym, co przeżył z Panem Jezusem i kim Pan Jezus jest w jego życiu, może się z Bożego Słowa wiele nauczyć. Jednym z pierwszych misjonarzy, który dokonał w zasadzie czegoś szczególnego, jest niejaki Szczepan. Obiło wam się uszy? Dlatego wspomniałem o prześladowaniach. Szczepan zginął tragicznie. Wręcz przerażająco. Nie umiemy sobie nawet tego wyobrazić, choć ten rodzaj kary śmierci praktykowany jest wciąż na Bliskim Wschodzie, co jest rzeczywiście przerażające, czyli ukamienowanie. Z tego, co słyszałem i widziałem, okazuje się, że nawet ofiary zakopuje się gdzieś do połowy w ziemi, tak żeby nie mogły się w żaden sposób bronić ani chronić. W zasadzie tylko głowa jest narażona na uderzenia wielu ciosów, ciężkich kamieni. Ale chyba nie chodzi o to, żebyśmy to teraz opisywali. Szczepan, mówi się o nim, że był pierwszym męczennikiem. Jego postać pojawiła się w dziejach apostolskich na tle sporu, w kwestiach natury socjalnej, który wybuchł w gminie jerozolimskich chrześcijan między helenistami i hebrajczykami. Apostołowie znaleźli rozwiązanie w powołaniu do posługi charytatywnej. Po prostu powołali siedmiu mężczyzn, cieszących się dobrą opinią, pobożnych i mądrych, i w tym i Szczepana, który wyróżniał się tym, że był pełen wiary i Ducha Świętego. Szczepan był związany z helenistami, więc można przypuszczać, że był schelenizowanym Żydem lub Grekiem, prozelitą. Terenem jego działalności były synagogi grupujące Żydów przybyłych z różnych stron Cesarstwa Rzymskiego. Szczepan zdobywa na popularności, dlatego że jest człowiekiem, który służy w kościele, ale też poza nim. Zaczyna być rozpoznawalny. Zatem jego przeciwnicy chcą się z nim rozprawić. Ale wypadają mało przekonująco w pojedynku. Na słowa z nim nie wygrali. Rzucając więc fałszywe oskarżenia. W 6 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy tak. Wtedy postawili ludzi, którzy zeznali, słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. To dosyć poważny zarzut wśród Żydów. W ten sposób podburzyli lud, starszych oraz nauczycieli pisma. Zebrali się, pojmali go i zaprowadzili przed Wysoką Radę. Tam również przedstawili fałszywych świadków, którzy zeznali. Człowiek ten ciągle występuje przeciwko świątyni i prawu. Słyszeliśmy, jak mówił, Jezus Nazarejczyk zniszczy to miejsce i zmieni zwyczaje, które przekazał nam Mojżesz. I to nie koniec. Proces przed Sanhedrynem Szczepan wykorzystuje do szczególnej akcji. W zasadzie wygłasza mowę, taką mowę historii i syntezy zbawienia dla Żydów. Opowiada o całej historii od patriarchów przez króla Dawida aż do momentu, kiedy przychodzi Jezus, ukazując, że Żydzi za każdym razem odrzucali swoich proroków i prześladowali ich. Tak samo było z Jezusem. Kończę tymi słowami. Ludzie twardego karku, opornych serc i uszu, wy zawsze przeciwstawiacie się Duchowi Świętemu. Postępujecie jak wasi przodkowie. Którego z proroków nie prześladowali wasi przodkowie? Zabili tych, którzy zapowiadali przyjście sprawiedliwego, a wy zdradziliście go i zabiliście. Otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, a nawet go nie przestrzegaliście. Jak zdajecie sobie sprawę, wymawiając takie słowa, mówiąc ludzie twardego karku, wręcz trochę stawiając ich, można by powiedzieć, w jakimś oskarżeniu, to było jasne, że to nie była mowa obronna Szczepana. Nikt w ten sposób nie próbowałby się bronić, jeszcze bardziej rozjątrzając i podburzając cały tłum i lud, który w efekcie wściekły na niego. Rzuca się na niego, wyprowadza go za miasto, co było prostym, normalnym zwyczajem, bo chodziło o to, że po prostu zrobić to za miastem, bo taki akt mógł być nieczysty. Kamienowanie też miało swoją szczególną wartość, bo oni rzucając te kamienie nie dotykali ofiary, w związku z czym wedle Bożego prawa, wedle żydowskiego prawa byli, nie musieli się kalać, nie byli nieczyści wtedy, a wina, jeżeli by się pomylili, rozchodziła się po wszystkich. I tak naprawdę nikt nie był obciążony tym, że był swego rodzaju katem, bo przecież dokonaliśmy tego wszyscy wspólnie i sprawiedliwie. Tak naprawdę nie było procesu, nie było sprawiedliwości. Co więcej, kiedy Szczepan już trafił przed nich i już widzi, co się będzie działo, pada na kolana, wznosi swój wzrok ku niebu i w zasadzie chyba oddaje się jakiemuś szczególnemu uniesieniu. Opisuje, że widzi właśnie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy, tłumacząc właśnie w ten sposób, że widzi Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca, jakby już widzi jakąś niebiańską wizję. W tym momencie wszyscy, którzy są wokół Niego, wściekają się jeszcze bardziej, zatykają uszy, bo uważają to za bluźnierstwo. On wciąż o tym Jezusie, więc są przekonani absolutnie, że powinni z Nim skończyć. Na końcu pokazuje nam się ostatni bohater, przed którym swoje płaszcze i okrycia zostawiają wszyscy ludzie, którzy przystępują do tej katastrofy, do tego haniebnego czynu. Zostawiają je przed Szawłem, jednym z tych, który odegra ogromną rolę w Nowym Testamencie i w historii pierwszego Kościoła, a mianowicie apostołem Pawłem. On ogląda śmierć Szczepana, tego, którym Kościół nazywa pierwszym męczennikiem. Widzicie, i gdybyśmy tak sobie pobieżnie zerknęli na to, zastanawialibyśmy się i pomyśleli, że to jest historia dla tych, którzy gdzieś tam, być może na Filipinach, może gdzieś w dalekiej Afryce, a może tak naprawdę w Rosji, która właśnie trafiła na indeks prześladowań chrześcijan, który ma 50 miejsc na 40, a to już kraj, który z nami sąsiaduje. Czy gdzieś tam są ludzie, którzy nie mogą wyznawać swojej wiary swobodnie? My żyjemy w Polsce, cieszymy się tym, że przynajmniej nam się wydaje, że możemy to robić. Więc być może ten fragment jest właśnie dla nich, ku pokrzepieniu, że mogą zobaczyć, że ta śmierć Szczepana nie poszła na marne, bo później właśnie czytamy o prześladowaniach całego Kościoła, który rozsypał się po całym świecie. Właśnie w tamtym momencie, dzięki czemu Ewangelia zaczęła docierać do najdalszych krańców tego świata. Być może oni znajdą z tego pokrzepienie, a my powinniśmy wiedzieć i doceniać wartość ofiary Szczepana i tych ludzi. Ale wydaje mi się, że jest tam coś więcej. Czy myślicie, czy myślisz, że to, co zrobił Szczepan, no, ewidentnie to był człowiek, który był gotów umrzeć za ideę, czy też za to, w co wierzył. No ewidentnie on stanął przed tymi ludźmi i pomimo tego, że wiedział, co się święci, on nie uciekał od tego. On nie mówił, słuchajcie, cofam, zmieniam zdanie, dogadajmy się, zróbmy coś inaczej. Wręcz przeciwnie, nawet staje i twardą, bolesną prawdę pokazuje przed ludźmi, którzy doskonale znają Boże Słowo, znają Pismo i którzy są obrażeni Jego słowami, tylko jeszcze rozjątrzając sytuację. Zatem on chyba wiedział, za co umiera i co robi. A dokładnie rzecz biorąc, on wiedział, za kogo umiera i dlaczego to robi. Więc może dobrze by się było zastanowić, jak to się stało, bo nie wydaje mi się, że to był taki nagle przebłysk jakiejś dziwnej świadomości. Że Szczepan, który sobie żył tak sobie przyjemnie w tej Jerozolimie, gdzieś tam sobie chodził, może kiedyś usłyszał o Jezusie, może kiedyś oddał mu swoje życie i żył sobie, jak sobie chciał. I nagle przychodzi moment, kiedy ktoś się na niego wścieka. Nie, widzimy, że ta historia wyglądała zupełnie inaczej. Nie chodzi o to, że on w tym najbardziej kryzysowym momencie był gotów stanąć, powiedzielibyśmy, na wysokości zadania. Chodzi o to, że zanim doszedł do tego zadania, tam dużo wydarzyło się wcześniej. I myślę, że dobrze było, żebyśmy na to spojrzeli. Szczepan był wybrany jako jeden z 7 diakonów. Z tych ludzi, którzy apostołowie powiedzieli, słuchajcie, my musimy się modlić i musimy zanosić Ewangelię dalej, musimy dbać o to, żeby Kościół rósł. Nie możemy tutaj dbać o wszystko, o to, czy poczęstunek jest zrobiony, czy krzesła są ustawione na nabożeństwo, czy ktoś poszedł do kogoś, żeby się pomodlić, kiedy jest chory, czy zadbaliśmy o nasze dzieci, czy zadbaliśmy o nasze wdowy. Na tym właśnie polegał ten socjalny konflikt, który tam się wtedy pojawił. Więwięc apostołowie powiedzieli, dobra, wybierzcie 7 takich szczególnych, mądrych, napełnionych Duchem Świętym, pomodlimy się o nich i oni będą dbali o to, żeby nikt nie został z tyłu. Oni będą tutaj o tą trzutką się opiekować i właśnie wśród nich, jednym z nich był Szczepan. On cieszył się bardzo dobrą opinią. Był znany ze swojej pobożności i napełnienia duchem. Był rozpoznawany jako ten, który ma dar takiego i rozumu, i mądrości. Był znany ze swojej pobożności zarówno w kościele, jak i poza nim. Widzisz więc, jeżeli zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób ja mogę być tym, który dzieli się Ewangelią, jeżeli czasami cię to męczy, jeżeli czasami możesz nie spać z tego powodu, albo się zastanawiać, albo myśleć nawet, co się często zdarza w chrześcijańskim świecie, myślę, że niepotrzebnie, a z drugiej strony może, jeżeli to jest zachęcające, niech będzie, że myślisz sobie, że tak naprawdę nie wywiązujesz się z powinności dzielenia się Ewangelią. Nie chciałbym, żebyś tak na to patrzył. Myślę, że raczej powinieneś patrzeć na to, że to jest przywilej, który masz, ale czasami ci go brakuje. Czasami sobie myślisz, myślę, że Pan Bóg by chciał, żebym więcej mógł i bardziej. To jest pierwsza wskazówka dla ciebie. Bądź znany ze swojej pobożności. Bądź znany ze swojej pobożności i tego, że Duch Święty dotyka twojego ciała, umysłu, serca i przemienia je. Bądź, miej dobrą opinię, nie tylko w kościele, ale i pośród ludzi. Bądź człowiekiem, na którym można polegać. Bądź tym, który nie wchodzi i nie wkracza w konflikty. Bądź tym, który ma szacunek innych. Wygląda na to, że to jest pierwszy krok, który tak naprawdę właśnie Szczepan uczynił. Czy ja mówię, że Szczepan był doskonały? Czy ja mówię, że Szczepan był bezgrzeszny? Czy ja mówię, że Szczepan nie popełniał błędów? Nigdy tak nie powiedziałem i nie powiem. I myślę, że on sam byłby pierwszym, który by o sobie tak nie powiedział. A jednak był znany z tego, że szukał Boga, że starał się Go znaleźć, że cieszył się Jego obecnością, że mówił o Nim, że polegał na Nim, że Jego decyzje były podejmowane właśnie w oparciu o to, co Pan Bóg chce dla Jego życia. Czy tak jest z Twoim życiem, czy w Twoim życiu podejmujesz decyzje właśnie w ten sposób? Czy Bóg jest pierwszym, z którym konsultujesz? Czy ludzie, którzy są wokół, rozpoznają Cię jako tego, który właśnie szuka Boga, który podąża za Nim, który mówi o Nim, który polega na Nim, z którego bije wręcz taka ciekawość, co Pan Bóg jeszcze może przynieść i która to ciekawość przerzuca się na innych. Na Twoich kumpli, koleżanki w klasie, na Twoją rodzinę, na Twoich współpracowników, na Twoich sąsiadów. Na tym nie koniec. Kolejną wskazówką z życia Szczepana jest dla nas to, że to był człowiek, który był zdecydowanie zaangażowany. Pozwolił na to, chciał tego, zgodził się zapewne na to, żeby być diakonem. A chwilę potem czytamy o tym, że tych znaków i cudów, które on tam czynił, było całe mnóstwo. Chcielibyśmy myśleć o tym bardzo taki magiczny sposób. Chcielibyśmy myśleć, że znaki i cuda to były jakieś wielkie rzeczy, które się wiążą z jakimś uzdrowieniem albo z czymś bardzo, bardzo zupełnie szczególnym i pewnie takie rzeczy też były. Ale była też zwykła codzienność, w której właśnie Szczepan był gotowy na to, że poświęcał swoje życie służbie. To znaczy traktował je całe jako służbę. Czy pracował, czy spędzał czas z rodziną, czy gdziekolwiek był, to była dla niego służba. Więc jeżeli gdziekolwiek był ktoś, komu on może pomóc, dla kogo on coś może zrobić, to on tam był. Co więcej, ludzie go z tego powodu rozpoznawali. Rozpoznawali go z jego zaangażowania. Właśnie widząc te wszystkie znaki i cuda, oni widzieli jego zaangażowanie. Czy widzą twoje i moje? Powiem wam, że jedną z najbardziej dowcipnych rzeczy, które często tak naprawdę w swoim życiu spotykałem, a której sam niestety czasami zdarzyło mi się być udziałowcem, to taka historia o ludziach, którzy znają Pana Jezusa, doświadczyli łaski i błogosławieństwa od Niego, ale żyją zupełnie bez Niego. Gdzieś tak po drodze, gdzieś kiedyś był, przytrafił mi się, czasami może mam takie uniesienie, trochę emocji i wracam do niego, ale później życie i wcale mi to tak bardzo nie przeszkadza. Jednym z najbardziej zabawnych takich sytuacji jest, kiedy spotykam takich ludzi, taką osobę, a tak jak mówię, ja sam byłem kiedyś, myślę, że zdarzyło mi się nieraz w ten sposób właśnie myśleć, i przychodzi taki moment, kiedy rozmawiamy, i on mówi, wiesz co, chciałbym przyprowadzić kogoś do kościoła. Zależy mi na tym, żeby poznał Jezusa, wiesz? I chciałbym, żeby usłyszał Ewangelię. Ja mówię, człowieku, 2 lata nie byłeś w kościele. Wiesz, on cię zna, on cię widział. I to nie dlatego, że nie możesz, że pracujesz, że coś, to są wszystko zrozumiałe sytuacje. Ale ty po prostu nie chciałeś przychodzić, ciebie nie interesuje Pan Jezus na co dzień. I teraz nagle chcesz mu powiedzieć o wielkim Panu Jezusie, żeby on przychodził do kościoła. Wiesz, może się nawet odwrócić trochę piłeczka, ja się cieszę, super, niech on przyjdzie, niech pozna Pana Jezusa, absolutnie. Myślę, że to on nawet wtedy zaciągnie ciebie. O tyle zabawnie. Mi samemu zdarzają się takie sytuacje w moim życiu. Kiedy sobie myślę, kurczę, ten człowiek powinien usłyszeć Ewangelię, a potem słyszę od Ducha Świętego, stary, to ty powinieneś usłyszeć Ewangelię. Więc nasze zaangażowanie to nie jest nasz jakiś taki dodatek, który ja gdzieś daję Panu Bogu, bo sobie myślę, o, powinienem trochę posłużyć, mam trochę czasu, powinienem posłużyć. Całe moje życie jest służbą, które ma wyglądać i może dzięki mocy Krzyża Chrystusa może wyglądać w taki sposób, że ludzie będą wręcz, wow, chorowałem, przyszedłeś, pomodliłeś się o mnie, dlaczego? Brakowało mi, zapytałeś. Powiedziałeś dobre słowo. Chociaż sam czasami masz braki, to jednak troszczysz się wciąż o innych. Myślisz o innych, pokazujesz to na zewnątrz. Widać jedną z najpiękniejszych komplementów o społeczności chrześcijańskiej Zachód, jaki usłyszałem tutaj u nas na Bemowie, brzmiał: widać, że żyjecie tym, w co wierzycie. I wydaje mi się, że Szczepan właśnie tak funkcjonował. Misja społeczna dla niego była częścią tego. Niezależnie od tego, czy to byli ludzie wierzący, czy nie. Myślę, że kolejną rzeczą, którą możemy zobaczyć w historii Szczepana i tego, czego Pan Bóg go nauczył i do czego go popchnął, to to, że przychodzi moment, kiedy jego przeciwnicy stają przeciwko niemu i zaczynają z nim rozmawiać. No przecież zdarzyło wam się, jeżeli jesteś człowiekiem, który jest chrześcijaninem, deklaruje się jako chrześcijanin i zdarzyło wam się zadeklarować to jakoś publicznie, na pewno zdarzył się ktoś, kto powiedział, a wiesz co, a dlaczego ty wierzysz w tego Boga? A wiesz, aby zobacz, przecież to się wszystko da racjonalnie wytłumaczyć. A w ogóle ja nie chcę słuchać tych twoich bzdur. Wiesz, to jest takie trochę, jakby to powiedzieć, no banalne. Może nie idźmy w tym kierunku. A jednak gdybyś naciskał, zaraz spotkasz się ze ścianą, słuchaj, nie, ja to nie, Ja nie chcę i nie zamierzam. Ale są też ludzie, którzy przyjdą i powiedzą do ciebie, wiesz, no to to, co gadasz ludziom, to jest kłamstwo i zaraz ci to udowodnię. Są najróżniejsze reakcje, które wtedy mamy. Najczęściej są obronne. Albo jesteśmy gotowi się wycofać, albo jesteśmy gotowi w jakiś sposób zaatakować. Bardzo popularnym jest, że wtedy przerzucimy się z nim masą najróżniejszych wersetów. I pokażemy, i udowodnimy, i pokażemy, że my mamy większą mądrość i wiemy, jak tego użyć. Nie masz czasami tak, że kiedy masz taką świadomość, że wiesz więcej od kogoś, kto akurat chce cię zaatakować, nawet już pomijając świat chrześcijański, chociażby w twojej pracy, na przykład siedzisz naprzeciwko człowieka, który zaczyna cię oskarżać, że coś źle zrobiłeś, a ty doskonale wiesz, jak mu przyłożyć. Ty doskonale wiesz, jak uderzyć w najsłabszy punkt. Ty doskonale wiesz, jak sprawić, żeby nagle wszyscy, którzy widzą ten konflikt, stoją wokół, powiedzą, ale mu dołożył. Frajer mógł nie zaczynać. Jak często masz pokusę, żeby to użyć? Jak często tego użyłeś? Tymczasem Szczepan, pomimo tego, że rozmawia ze swoimi przeciwnikami, którzy go atakują, którzy sami na niego nastają, nie mogą się z nim zmierzyć. Dlaczego? Nie mogą się z nim zmierzyć tylko i wyłącznie dlatego, że Duch Święty prowadzi go do słów mądrości, które sprawiają, że oni są troszeczkę w takim, nie mają się do czego przyczepić. Nie chodzi o to, że przegrywają, że są pognębieni. Nie chodzi o to, że on im dał w ciry, że im przykopał i powiedział, spadajcie stąd, jesteście głupi, a ja wam pokażę swoją mądrość, ale po prostu robił to w taki sposób, że oni nie mogli się przyczepić. Jak pięknie chciałbym, żeby było tak w moim życiu, że ilekroć się odezwę w obronie swojej wiary i Chrystusa, mówiąc Ewangelię, za każdym razem to będzie w taki sposób, jeżeli ktoś będzie nawet antagonistycznie nastawiony, ja będę mógł z uśmiechem patrzeć mu w twarz i z miłością robić to w taki sposób, że nie będzie miał się do czego przyczepić. Że to będzie czysta Ewangelia, że tam nie będzie mnie, tylko będzie Duch Święty, który będzie przemawiał przeze mnie. Jedna z największych frajd, jakich oczekuję w swoim życiu. Taka świadomość, i zdarzyło mi się to, że taka świadomość, że wiem, że to Duch Święty mówi. Nawet łącznie z rzeczami, których nie mogłem wiedzieć, których nie mogłem wymyśleć, których sam byłem zaskoczony. Wow, ja to powiedziałem, ale fajne. Raz mi się zdarzyło powiedzieć Ewangelię po rosyjsku. Żebyście widzieli minę kolegi, który siedział akurat wtedy na misji obok mnie. Stary, to ty mówisz po rosyjsku? Nie wiedziałem. Mówię? Nie wiedziałem. A mój rozmówca, Rosjanin, zdarzyło mi się raz, spokojnie. Ale to piękne momenty, w których właśnie, wiecie, mieć świadomość, że Duch Święty ma taką moc, która może nas poprowadzić do właśnie miejsca, w którym to nie my jesteśmy tymi, którzy pokazują swoją wyższość. Kiedy głosisz Ewangelię, kiedy mówisz Ewangelię, kiedy my jako Kościół nigdy nie będziemy, nie chcemy i nie będziemy pokazywać żadnej wyższości, bo nie mamy do tego żadnego mandatu. Pan Jezus powiedział, że przyszedł po to, że nie aby Jemu służono, ale żeby służyć. Więc tak, właśnie chcemy postępować. Szczepan właśnie tak robił. Tłumaczył, rozmawiał z nimi, a jednocześnie nie potępiał, a mówił w taki sposób, że nie mieli się do czego przyczepić. A potem, kiedy staje, jest zaprowadzony przez Sanhedryn, przez taki sąd w zasadzie. Już jest źle, on już wie, co się święci. Z tego się za bardzo nie da wyjść. Widzi wzburzony tłum, napięcie narasta. A on staje naprzeciwko nich i co mówi? Wy Gamonie? Nie. Mówi bracia i ojcowie. Bardziej i z większym szacunkiem nie mógł tego zrobić. Mówiąc do nich ojcowie, wskazywał nawet na to, że mają autorytet, że on też szanuje ich autorytet. I zaczął do nich mówić, zaczął im opowiadać historię od samych patriarchów, przez królów, przez wszystko, co się tam wydarzyło, pokazując im, że naród Izraela, ilekroć Pan Bóg przyprowadzał swoich proroków, nie było tak, że oni ich od razu przyjmowali z rękami otwartymi. No chyba, że przychodził prorok i mówił, wszystko jest super, dostaniecie więcej zboża, pieniędzy i będziecie najwięksi. To wtedy ekstra. Ale z reguły prorok przychodził i mówił, hej, jest fajnie, ale nie tak fajnie, jak miało być. Więc dobrze by było, żebyśmy się wzięli teraz do roboty i wam opowiem, czego Pan Bóg oczekuje. I wtedy mówią, nie, weźcie go, wynieście, zaprowadźcie za miasto i tak dalej, nie chcemy go słuchać. Nie jeden król mu powiedział, nie chcecie słuchać, wychodź. I właśnie to przedstawia im Szczepan i mówi, słuchajcie, nie dziwię się, że nie chcecie słuchać, nigdy nie chcieliście słuchać. Tyle razy Pan Bóg wam przynosił swoje prawo, swoje zbawienie i pokazywał, i nie chcieliście słuchać. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Szczepan nie pokazuje swojej racji. On nie mówi, moje jest bardziej Mojsze niż twoje. On nie ma osobistego kontekstu w tym. On nie pokazuje, że czuje się urażony, że mnie postawiliście tutaj przed sądem, jakim prawem ja wam wytłumaczę teraz wszystko, dlaczego to wy jesteście głupi, a nie ja. Nie. On wciąż i na nowo pokazuje im historię zbawienia. Widzicie, to jest o tyle istotne, że musimy załapać, że Szczepan pokazuje różnicę pomiędzy ludźmi, którzy nie są posłuszni Panu Bogu, a którzy chcą za Nim iść i są posłuszni. To jest różnica. Nie różnica wyznań, nie różnica jakichś przekonań, poglądów. To nie jest głoszenie Ewangelii, kiedy ty przekonujesz inną osobę o tym, że według ciebie to można jeść rzodkiewki, a ona mówi, że nie. No i obydwoje wyciągacie Boże Słowo i ona mówi na podstawie Bożego Słowa, że nie powinno się jeść rzodkiewki, i ty mówisz, że tak, że można jeść rzodkiewki. I to jest głoszenie Ewangelii, to nie ma nic wspólnego zupełnie z tym. To jest głupia i czcza mowa, o której mówi apostoł Paweł. W takie rozmowy nawet się nie wikłaj. Bo sednem naszej wiary i tego i sednem naszego zbawienia jest Jezus Chrystus, Jego ofiara na krzyżu, Jego zmartwychwstanie. To jest sedno wiary chrześcijanina. A jest tak dużo rzeczy, w których możemy się różnić. I to nawet na podstawie Bożego Słowa. I co z tego? O tym możemy rozmawiać z przyjemnością. Po prostu. Dla frajdy. Możemy się trochę poprzekonywać. Okej, ale jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii, to ono jest dla tych, którzy nie znają Chrystusa. Dla każdego z nas. Ale właśnie to Szczepan pokazał. My nie walczymy z ludźmi, którzy chcą tak samo jak my głosić Ewangelię. My ratujemy Ewangelią tych, którzy jeszcze jej nie znają. I właśnie to robi Szczepan. Zobaczcie, tyle razy odrzuciliście, nie róbcie tego ponownie. To nie jest mądre, to nie jest dobre. Właśnie odrzucacie tego, którego prorocy i wszyscy patriarchowie tak naprawdę zapowiadali. Szczepan nie broni siebie, ale Szczepan wciąż przekonuje do Jezusa. No i ten ostatni moment. Wobec tej całej presji, tego wszystkiego, co się dzieje, wobec tego, że za chwilę widzi już swoją śmierć, że oni wszyscy się szykują, już się rozbierają, za chwilę widać, że zginie. Słowa, które wypowiada, są wyjątkowe. A są wyjątkowe, dlatego że zaraz o nich też wspomnimy w prosty sposób. Ale jednym z rzeczy, których mówi, po tym jak oddaje swojego ducha Bogu, mówi, Panie, nie licz im tego grzechu. Właśnie takich dokładnie słów używa Szczepan, mówi, nie licz im tego grzechu. Kiedy już w zasadzie umiera, kiedy już jest w tym uniesieniu, widzi Jezusa, kiedy już po prostu w zasadzie, szczerze mówiąc, już go niewiele obchodzi, on już odszedł z tego świata. Chociaż ból, który był, z pewnością czuł. Ale to, co mówi w ostatniej chwili, co ty byś powiedział? Ja nie wiem, ja się zastanawiam. Ja myślę, że wisząc w ten sposób na krzyżu albo już będąc przytłoczony gradem kamieni, który każdy kolejny rozbija coraz bardziej moje ciało i moją czaszkę, prawdopodobnie pomyślałbym sobie chociaż przez chwilę, a może nawet głośno bym sobie pomyślał, Panie, pomścij mnie. Zobacz, co zrobili z twoim sługą, wiernym, dobrym, zaangażowanym, pomści mnie, tymczasem on mówi, nie licz im tego grzechu. W samym tym momencie, kiedy umiera, kiedy już dostaje najgorsze ciosy, mówi, tylko żebyś im tego nie policzył, żebyś im to wybaczył. Nie chodzi o mnie. Chodzi o Chrystusa i tych, którzy przez Ewangelię jeszcze nie są zbawieni, a mogą być. Chcesz wskazówek do głoszenia Ewangelii? To jest właśnie życie Szczepana. A wiesz, dlaczego to jest tak niesamowite? Nie powiem ci, naśladuj Szczepana. Powiem ci, naśladuj Jezusa. Bo to właśnie zrobił Szczepan. Kiedy prześledzisz tą historię jeszcze raz, zobaczysz, że tak samo jak Jezus, Szczepan zyskał popularność wśród ludzi, którzy najpierw kochali, o, super, super, palmy kładziemy, ale świetnie, że przyjechałeś. A potem ci sami przybili go do krzyża. Podobnie było i tutaj. Dokładnie tak samo, ta historia tych prześladowań jest taka sama. Ludzie zachwyceni, ale za chwilę ci sami stali i go kamienowali. Nikt nie stanął w jego obronie, a przecież byli zdumieni tym, co dla nich zrobił. Tak samo został fałszywie osądzony. Przyprowadzono fałszywych świadków. Stanęli ludzie, którzy tak naprawdę mieli powiedzieć to, co mieli powiedzieć. Nie miało to nic wspólnego z prawdą. A Szczepan nawet nie miał szansy obrony. Ale kiedy był oskarżony, nie bronił siebie, tylko dalej próbował przekazać ludziom tą dobrą nowinę o tym, że mogą być zbawieni w Jezusie Chrystusie. Permanentnie skupiony na trosce o tych, którzy jeszcze Jezusa nie znają. Szczepan tak samo oddaje swojego ducha Bogu, wznosząc wzrok ku niebu. To przecież słowa Jezusa. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. I te, które są tak dla nas cenne, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To samo właśnie robi Szczepan, ginąc także śmiercią męczeńską. Tak samo tragiczną, jak ukrzyżowanie. Nie powiem naśladuj Szczepana. Powiem naśladuj Jezusa. Być może dzisiaj masz takie poczucie, to jest daleka sprawa. Przecież nikt tutaj na mnie nie nastaje. Być może gdyby był taki moment, gdyby ktoś rzeczywiście mnie zaatakował, to wtedy tak, stanę na wysokości zadania. Ale twoje zadanie zaczyna się dzisiaj, jutro i wczoraj. I nie wmawiaj sobie, że żyjesz w świecie, w którym zdecydowanie i wszędzie możesz łatwo i swobodnie powiedzieć Ewangelię, bo kiedy mówisz Ewangelię i opierasz się o wartości, które w niej są, o moralność, o etykę, którą Jezus Chrystus głosił, nie będziesz mile przyjęty. Nie będziesz mile przyjęty, kiedy będziesz mówił swojemu przyjacielowi, który nie jest wierzący, że wydaje ci się, a nawet nie wydaje ci się, masz przekonanie, że to, co jest w jego życiu, niszczy jego życie. I że tak naprawdę Boże Słowo postrzega to jako grzech, ale mówisz mu to po to, żeby powiedzieć mu o Chrystusie, który zmieni jego życie. Czy to będzie łatwe? Czy będzie łatwe mówienie prawdy, która jest oparta o miłość? Czy będzie łatwe zrezygnowanie całkowicie z wszelkich urazów? Widzisz, Szczepan żył przebaczeniem. Jezus Chrystus żył przebaczeniem. To nie jest tak, że te wszystkie rzeczy się do niego poprzyklejały. Miał dużo urazów, miał dużo żalów, miał dużo jakichś takich wewnętrznych nieporozumień z ludźmi i nagle wspaniałomyślnie zdecydował, dobrze, to dzisiaj to wszystko zrzucam z siebie i wam przebaczam. To się po prostu jego nie imało. Jak jednego, tak i drugiego, to się nie imało. To nie dotyczy mnie. Ja nie jestem tutaj istotny. Oczywiście, że przebaczam, przebaczyłem ci, zanim jeszcze to zrobiłeś. To nie jest istotne. Zależy mi na tym, żebyś zrozumiał, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia i w Nim jest droga, prawda i życie. On nią jest. Szczepan uczył się od Chrystusa i my też możemy. I kiedy myślę o społeczności chrześcijańskiej Zachód, to myślę, że właśnie to jest naszą misją. W ten sposób właśnie kontynuujemy dzieło Jezusa na ziemi. Gotowi do dzielenia się codziennie, ale przez nasze życie, przez nasze zaangażowanie, przez nasze przebaczenie. Nie przez przekonujące słowa, ale przez moc Ducha Świętego. Głosząc Ewangelię, czy to będzie łatwe, czy nie, gdziekolwiek jesteśmy. Nawet jeśli to będzie oznaczało całkowite odrzucenie albo i coś znacznie, znacznie bardziej tragicznego. Wierzę, że Pan Jezus powołuje nas do czegoś wyjątkowego. I nie chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy poszli smutni do domu w przekonaniu, że musimy koniecznie teraz umrzeć.